Skazani na dialog.
Dobry wieczór, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Zapraszam do podsumowania roku 2018 i na spojrzenie w rok 2019. Państwa i moimi gośćmi, jak zwykle, są przedstawiciel pracowników i przedstawiciel pracodawców, czyli pan Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień
witam
dobry,
serdecznie.
Dobry wieczór. Oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Witam państwa.
Podsumowanie roku 2018, jak przypominam sobie podobną audycję w 2017 roku, czy na początku tego roku, to raczej nastroje były optymistyczne, w każdym razie po stronie związkowców, bo obniżenie wieku emerytalnego, lepsze stawki minimalne, godzinowe i także podwyższenie płacy minimalnej, likwidacja umów śmieciowych, było kilka takich postulatów zrealizowanych przez rządzących, a w tym roku grudzień, pesymistyczny, dziwne protesty i policjantów, i pracowników wymiaru sprawiedliwości, i teraz nauczycieli. Czy coś się zmieniło, panie przewodniczący?
No tak, rzeczywiście mamy pewne problemy, ale te problemy są rzeczą naturalną, bo przecież mamy specyficzny rynek, ale też i wzrosty wynagrodzeń w niektórych branżach, a w niektórych nie. I stąd mamy te kłopoty. No podam przykład tej branży, która jest mi osobiście bardzo bliska, czyli branży oświatowej, gdzie tam rzeczywiście wzrosty wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli, bo tu jest jak gdyby ten główny problem, ale i też dla pracowników administracji i obsługi nie są zbyt wysokie i to wszyscy wiemy. No i stąd trzeba to zmienić, naprawić i stąd tego typu różnego rodzaju działania. Ja przypomnę, bo to jest jak gdyby ważna rzecz, patrząc z perspektywy Solidarności. Te zapowiedzi, które są dotyczące chorób, bo taka jest dzisiaj moda i trend na taką formę protestu.
Nie jest to protest,
nie jest to protest Solidarności, żeby tutaj sytuacja była jasna. To jest jak gdyby zupełnie inny temat i inna rzecz. Natomiast prawda jest to, że rzeczywiście w tych poszczególnych branżach, tak jak oświata, ale i też chociażby służba zdrowia czy inne miejsca, no tam trzeba myśleć o wzroście wynagrodzeń. Dlaczego? No dlatego, że mamy tutaj tą sytuację pewnej braku niedopasowania. Mamy całą sferę przemysłu, która generalnie, mówiąc generalnie, dość dobrze funkcjonuje, z tym naciskiem na dość dobrze. No i mamy tą sferę tak zwaną pracowników tak zwanych budżetowych, czy sfery budżetowej. A to nie tylko, oczywiście mówię tutaj o nauczycielach, mówię o pracownikach sądowych, sądownictwa, mówię też o innych pracownikach administracji, tej administracji rządowej i też administracji samorządowej, gdzie tam wynagrodzenia naprawdę nie tyle, że zresztą niskie, bo to jest jak gdyby wiemy, ale one coraz bardziej odstępują od tych, czy odstają od tych wynagrodzeń, które są w innych branżach, na przykład w przemyśle, więc to jest duży problem.
Panie prezydencie, mówię do pana Jacka Kulika, czy pracodawcy mają okazję do tego, żeby podsumować ten rok pozytywnie? Mówi się o tendencjach, że kończy się koniunktura i mogą być problemy.
Podsumowując rok 2018, trzeba powiedzieć, że to był rok wielu sukcesów dla gospodarki, bo oceniamy to, co się dzieje, co się działo w gospodarce, to jest produkt krajowy brutto szacowany na 5,1% na koniec roku, więc to jest bardzo dobry wynik, ale to, o czym pan wspomniał, czyli dane makroekonomiczne, czyli dane płynące do nas z zachodu, mówią o tym, że wzrastają zapasy, maleją zamówienia, widać, to już nie jest tylko taka mrzonka i zaklinanie rzeczywistości, ale rzeczywiście widać to spowolnienie, które płynie do nas z Europy Zachodniej, choćby nawet nasz największy partner handlowy, czyli Niemcy, składają mniejsze zamówienia, to też za chwilę przełoży się na sytuację pracowników, tak, bo tu o takiej grupie też mówimy, znaczy pracodawcy w pierwszej kolejności to odczują, ale później pracownicy, bo ten wzrost płat, który był bardzo szaleńczy w tym roku, pewnie się zatrzyma, aczkolwiek...
Ale mówimy o różnych działach, ale nie o budżetówce, o czym mówił przed chwilą pan
pracodawcy przewodniczący. Pracodawcy mają tą zaletę, że nie zatrudniają pracowników budżetówki, tylko tu za to odpowiada rząd, a rząd mówi, że jest pięknie, ładnie i kolorowo, więc ja zakładam, że pewnie tak jest, bo ja nie śledzę tego, ile zarabiają.
Ja tylko wytłumaczyłem na potrzeby słuchaczy, tak, żeby ktoś nie pomyślał.
My jako pracodawcy borykamy się z problemami nas dotykającymi, czyli bardzo dynamicznego wzrostu płac, przecież te płace w tym roku oszalały, one wzrosły w samej Wielkopolsce pewnie grubo powyżej 20%, a przyszły rok, czy zapowiedzi rządowe, że te płace mają jeszcze bardziej rosnąć, no zastanawiamy się cały czas, co rząd nam może tutaj sprokurować, w jaki sposób zmusi przedsiębiorców do tego, żeby te płace podnosili. Na pewno pozytywne jest to, że pracodawcy uwierzyli w to, że trzeba zainwestować i te inwestycje prywatne wzrosły, co też jest szalenie istotne, bo to będzie miało przełożenie później na taki miękki spadek, czyli nie będzie takiego dynamicznego, takiego raptownego spadku, jak było po kryzysie Lehman Brothers w 2007 roku.
A czy widzi pan tendencję końca, zmierzchu rynku pracowników? Bo mówi się o tym, że w pewnych badaniach to wychodzi, że pracownicy coraz bardziej doceniają pracodawców, a to jest podobno pierwszy symptom zmierzchu rynku pracowników, że potem już jest trudniej znaleźć pracę, że jakby to już gdzieś tam podskórnie rynek pracy wyczuwa.
Powiedzmy to jasno i wprost. Dzisiaj jest i nadal pewnie przez najbliższe kilkanaście lat, do momentu, kiedy nie będzie zaawansowanych metod automatyzacji procesów produkcji, będzie to nadal rynek pracownika. To, że pracownicy coraz bardziej doceniają pracodawców, bo widzą, że oprócz, tak jak powiedziałem, dynamicznych podwyżek, oprócz całego pakietu socjalnego, który pracodawcy jakby oferują, oto też stawiają na lojalność. No, niewielu jest pracodawców, którzy zatrudniają pracowników, który skacze jak pionek po szachownicy. Tu 3 miesiące, tam 3 miesiące. I wybiera tu, gdzie jest lepiej. Rzeczywiście pracodawcy doceniają tych pracowników lojalnych. Ale jak będzie, to niestety trzeba się odwołać do tego, że to, można powiedzieć, przyszłość nam pokaże, bo od 1 stycznia będzie uwolniony rynek dla Ukraińców. Oni będą mogli wyjechać na zachód i tego się najbardziej obawiamy.
Ale też mówi się o tym, że Brexit uruchomi falę powrotów do Polski.
Wierzy pan w to? Bo ja nie.
Tak czytam w internecie.
Wielu Polaków, którzy tam byli, i że tam jest warunek taki, że mieszkając w Wielkiej Brytanii przez 5 lat, zdając egzamin, który kosztuje tam 400 funtów, więc to nie jest duży pieniądz dla Polaków, to nadal tam będą realnie wyższe wynagrodzenia niż w Polsce, pomimo tego, że kurs funta mocno traci.
No tak, panie Jacku, ale no bo do czego na razie powiedzieć.
Panie redaktorze, do czego ci ludzie dzisiaj mają tu wracać? Oni tam pojechali, tam zarabiają, pewnie gdzieś tam mają swoje mieszkania, no jak i swoje życie, a tu wracają tak, trochę tak na pusto, będą musieli zaczynać, można powiedzieć, od początku.
No ale czasami w życiu nie ma innego wyjścia.
Zgadza się, więc część ludzi na pewno wróci, ale nie zaklinaj mi rzeczywistości, czytałem, że wróci te 2 miliony ludzi, którzy wyjechali.
Czytałem, że pielęgniarki polskie już mają coraz większe problemy ze znalezieniem tam pracy, nie ze względów na to, że tej pracy nie ma, tylko właśnie z obaw przed rozwiązaniami brexitowymi, a też jeszcze nie wiemy, na jakich zasadach Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, bo to wszystko na razie się
toczy. No tak, głosowanie zostało odwleczone do stycznia. Zobaczymy. No, mamy ten okres przejściowy, 2021 rok, więc to będzie takie bardzo miękkie chyba.
Wskazani na dialog.
Oby tak było. Panie przewodniczący, zwracam się do Jarosława Lange. A czy to nie jest tak, że pracowników budżetówki, których protesty widzimy nawet tutaj w Poznaniu, na przykład przed Urzędem Miasta, czy ich nie ominie podwyżka? Okaże się, że koniunktura trochę już spadnie. Ci, którzy są w przemyśle, skorzystają na podwyżkach, a budżetówka pozostanie na lodzie.
No to jest oczywiście tutaj przede wszystkim rola związków zawodowych. Tutaj chcę opowiedzieć o Solidarności, bo mam przyjemność reprezentować Solidarność. To są te negocjacje, które prowadzimy w różnych miejscach. No powiedzmy, prowadzimy je w tym momencie z prezydentem miasta Poznania. Mówimy o wzroście wynagrodzenia dla pracowników no w liczbie ponad 9 tysięcy. I to są oczywiście pracownicy, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Mówimy tutaj o MOPS-ach, żłobkach, mówimy o pracownikach administracji szkół i wielu, wielu pracownikach również instytucji kultury, więc tutaj przeogromna ilość, ale podobna historia dzieje się na poziomie chociażby Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj też są prowadzone rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wszędzie tam no, oczywiście próbujemy po pierwsze wywalczyć jak największe wzrosty wynagrodzeń, a z drugiej strony no, jesteśmy tutaj rzeczywiście no, determinowani tą sytuacją, o której wcześniej mówiłem. Więc na pewno nie będzie czegoś takiego, o którym pan redaktor tu wspomniał, że nagle ci pracownicy zostaną tak trochę na lodzie. Ja tylko obawiam się czegoś innego, że ten progres, to tempo wzrostu wynagrodzeń w innych branżach, szczególnie w przemyśle, będzie zgoła inny niż ten progres w przypadku pracowników budżetówki. To już widzimy, że to rzeczywiście te nożyce są mocno rozwarte, ale prognozuję, że przy tej sytuacji sytuacji i koniunkturze, którą tutaj mamy, o której pan prezydent tu wspominał, a więc i to, że mamy rynek pracownika, to, że mamy taką, a nie inną sytuację z pracownikami z innych krajów, szczególnie z Ukrainy, to, że tak wygląda dzisiaj sytuacja gospodarcza, te wszystkie elementy wzajemnie ze sobą współgrają, a to oznacza dokładnie tyle, że no rzeczywiście może być nadal, i to jest niebezpieczne, to rozwarcie jeszcze większe.
Panie przewodniczący, a co się stało, jeżeli chodzi o dialog na poziomie krajowym? Na stronie Komisji Krajowej możemy znaleźć zdjęcia związkowców Solidarności razem z premierem Mateuszem Morawieckim. To są zdjęcia z połowy tego roku, a w grudniu pojawia się stanowisko Komisji Krajowej dotyczące stanu dialogu w Polsce i sytuacji społeczno-gospodarczej, i ono jest bardzo dla rządu krytyczne.
Powiem tutaj wprost, nie jesteśmy zadowoleni z rzeczy, które się dzieją tutaj, a w jakiś szczególny sposób, bo o to pan redaktor pytał, nie jesteśmy zadowoleni dzisiaj z dialogu społecznego. I to powiem wprost, mówię tutaj o dialogu społecznym, który jest prowadzony na poziomie kraju, czyli Rady Dialogu Społecznego.
To jest ważne,
żeby tutaj oddzielić, bo oczywiście czym innym jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tutaj mamy zupełnie inny klimat i inną sytuację. Inaczej jest oczywiście w Warszawie. No dlaczego tak jest? No niestety widzimy to, co wcześniej też mówiłem. Z jednej strony mamy nową ustawę i ona już funkcjonuje jakiś czas, o Radzie Dialogu Społecznego, która pozwala pewne działania podejmować i kreować w Polsce ten dobry styl współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców, organizacjami związków zawodowych i też rządem, ale widzimy, że sama ustawa nie wystarczy, bo potem jeszcze są ludzie, którzy tworzą ten dialog, i tutaj niestety staje się sytuacja dość kłopotliwa, bo rzeczywiście ten dialog idzie trochę w niezbyt dobrym kierunku. Podam jeden przykład, bo myślę, że warto też posłuchać się jakimś przykładem. Na początku, kiedy ten dialog zafunkcjonował w tej nowej ustawie, mieliśmy właściwie zdecydowanie większość propozycji, które trafiały do laski marszałkowskiej, bo tutaj mówimy o tym poziomie, mówimy o nowelizacjach albo o nowych ustawach, i rzeczywiście opinia Rady Dialogu Społecznego właściwie była w każdym z projektów ustaw. Dzisiaj mamy często sytuację taką, że nagle omija się Radę Dialogu Społecznego i opinię poszczególnych partnerów, tworząc ustawę na bazie ustaw poselskich. I to jest rzecz, którą doświadczamy coraz więcej i coraz więcej mamy z tym problemu. No i druga rzecz, którą też o tym powiem, bo trzeba też o tym mówić, no to jest kwestia też chociażby takiej prostej rzeczy, wydawać by się mogło, ale obecności poszczególnych członków, mówię tutaj o rządzie. Tam są dedykowani do pracy w Radzie Dialogu Społecznego ministrowie konstytucyjni, którzy coraz częściej mają takie inklinacje, aby w swoim imieniu wysyłać kogoś innego, kto tak naprawdę nie jest tym
członkiem.
Albo
nie mają czasu, żeby rozmawiać.
Albo być może,
tak
nie wiem,
minister być
może tak to jest, więc zaczynamy dostrzegać jedną rzecz i dlatego też bijemy już teraz na alarm. Nie jest to oczywiście sytuacja skrajna i dramatyczna, nie jest to jeszcze jakiś regres, ale widzimy tendencję psucia tego dialogu w Polsce. A proszę państwa, z dialogiem jest tak, że to jest coś, co trzeba pielęgnować zawsze, w każdym czasie. To nie jest nic, co jest zbudowane raz na zawsze. To jest coś, co musi być ciągle tworzone i pielęgnowane.
Panie przewodniczący, ja tylko przepraszam, że jeszcze zostanę przy stronie związkowej, ale dla wyobrażenia skali tego stanowiska Solidarności, krytyki stanu dialogu w Polsce, przytoczę tylko, że w uchwale Komisji Krajowej jest tych punktów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kilkanaście. I to są od wzrostu wynagrodzeń poprzez uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, po przyjęcie ustawy o służbie ochrony kolei, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych i tak dalej, i tak dalej.
To stanowisko w istocie
bardzo
rzeczy,
dużo
tak, to
tych
stanowisko,
problemów.
To stanowisko w istocie rzeczy było stanowiskiem, które połączyły wszystkie, mówiąc takim językiem dość trywialnym, bolączki świata pracy, ale i też bolączki organizacji.
No ale co się stało? Rozmawialiście z premierem Mateuszem Morawieckim i nagle się okazało,
już mówię, i to jest sytuacja, która jest taką troszeczkę taką ostrzegającą żółtą kartką. Dlaczego? Dlatego tak jest, bo widzimy rzeczy, które się dzieją. Otóż oczywiście rozmawiamy, czy rozmawialiśmy z panem premierem, to jest jedno i tutaj parę rzeczy się udało oczywiście zrobić. Mówimy na przykład o tym jakimś tam wzroście wynagrodzeń, mówimy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, o odmrożeniu powiedzmy tutaj stawki. Te rzeczy jakoś tam udało się rozwiązać. To jest oczywiście niewystarczające, ale powiedzmy te rozmowy przyniosły jakiś konkretny efekt. Ale widzimy te zagrożenia, które ujęliśmy w stanowisku i one są bardzo konkretne. To nie jest rzecz, która oczywiście jest już nie do zmiany czy też nie do naprawy. Właśnie chodzi o to, że to stanowisko w tych wszystkich obszarach, o których tutaj mówimy, czyli zarówno sytuacji pracowników tak zwanej sfery budżetowej, kwestii emerytur, kwestii dotyczącej dialogu społecznego, kwestii dotyczącej równości partnerów w dialogu społecznym, wszystkie te elementy stanowią rzeczy do naprawienia. I my o tym mówimy. To trzeba naprawić, bo źle się dzieje.
Skazani na dialog.
Jacek Kulik, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Panie prezydencie, dziękuję za cierpliwość, bo rzeczywiście związkowcy tutaj stawiają bardzo dużo problemów. Myślę, że pracodawcy też niekoniecznie są ze wszystkiego zadowoleni. Kilka lat temu była taka akcja Związku Pracodawców Lewiatan. Miejsc pracy nie przynosi bocian, jeżeli dobrze pamiętam.
Oczywiście pan Piotr Duda, będąc w Poznaniu, dostał od nas bociana i przypominaliśmy, że to nie bocian przynosi te miejsca pracy.
A jaka była idea tej nagrody, tak krótko?
Nie, no idea była tylko taka, że miejsca pracy nie biorą się z niczego, tylko miejsca pracy tworzą pracodawcy.
No właśnie, a czego potrzebują, żeby tworzyć miejsca pracy i czy w tym roku, w 2018, te warunki były stworzone, pana zdaniem?
Stabilnego systemu prawnego, tak żebyśmy nie byli zaskakiwani. A to, o czym wspomniał pan przewodniczący, czyli te tak zwane projekty poselskie, które no, zgodnie z prawem omijają Radę Dialogu Społecznego i stało się już tradycją, że przecież 1 na 10 ustaw trafia do Rady Dialogu Społecznego, żeby w cudzysłowie zamknąć usta partnerom społecznym, żeby nie mówili, że nic nie robią. A 9 kolejnych trafia tą ścieżką krótką, poselską, gdzie nie trzeba przedkładać żadnych uregulowań, skutków. To jest projekt ustawy, który trafia, on z reguły jest pisany pod auspicjami rządu, tylko tak zwana krótka ścieżka trafia do Sejmu. Mieliśmy przykłady ostatnio, że można w 90 parę minut przegłosować ustawę.
A czego by pan się spodziewał w roku 2019, żeby tych miejsc pracy nie ubywało, żeby utrzymać taki poziom bezrobocia, jaki jest obecny, dosyć niski?
Ale pracodawcy nie chcą zamykać, znaczy nie chcą zmniejszać liczby miejsc pracy, tylko pracodawcy...
No tak, ale taka sytuacja może być ekonomiczna, że będą do tego zmuszeni.
Ale jeżeli będą zmuszeni, to rzeczywiście gospodarka to odczuje, no bo dzisiaj jesteśmy trochę zakładnikami własnego sukcesu. To, że idzie nam za dobrze i brakuje tych rąk do pracy, to powoduje, że dzisiaj nie wykorzystujemy pełnego potencjału. Aczkolwiek tam, gdzie wykorzystujemy ten potencjał, no to firmy się rozbudowują i tam nadal będzie brakowało tych rąk do pracy. Ja bym chciał tylko takiej swoistej aprobaty ze strony rządu, że jeżeli o coś wnioskujemy, choćby nawet ta kwestia migrantów, Ukraińców wcześniej, to nie zostało w ogóle wysłuchane, czy obcokrajowców, tak, żebyśmy tutaj bardziej liberalnie podchodzili do sprawy, bo jeżeli brakuje nam Polaków, a tych, którzy są na bezrobociu, nie da się w żaden sposób aktywizować, no to jeżeli mamy utrzymać stabilny wzrost gospodarczy, no to musimy myśleć o innych pracownikach, właśnie tych imigrantach, bo to, o czym wspomniałem na początku, czyli automatyzacja procesów produkcji, ona nastąpi, ale ona nie może nastąpić tak z dnia na dzień. Proszę zwrócić uwagę, jak się rozbudowuje dzisiaj fabryka Volkswagena w Antoninku. Mówi się o tym, że będzie, czyli ten Antoninek 2 ma być najbardziej zautomatyzowaną fabryką w Europie. I wielu pracodawców rzeczywiście o tym myśli. Być może jest za mało środków na automatyzację takich procesów produkcji. Na pewno ważne jest to, że innowacje będą w pewien sposób możliwe do rozliczania w kosztach, jeżeli dany proces innowacyjny się nie uda w firmie. Więc tutaj ja bym jednak optował za tym, żeby była większa stabilizacja i w pewien sposób taka przewidywalność tego, co się może wydarzyć, a nie na zasadzie takiej, że jest akcja dzisiaj, choćby nawet z tym tak zwanym świętem 11 listopada, które przypadało 12 listopada, gdzie ktoś sobie wymyślił i na tydzień przed robi takie kuku pracodawcom i zamyka wszystkie firmy na jeden dzień. Ja rozumiem ideę i święto, tym bardziej stulecie odzyskania niepodległości jest cenne, ale nie można tego robić akcyjnie, bez trochę przemyślenia i oceny skutków.
Myślałem, że pan jako przedstawiciel pracodawców przede wszystkim powie o podatkach i o tych zmianach, na przykład podwyższeniu podatku VAT na niektóre artykuły.
To nie tyle, co jest podwyższenie. Tu bardziej chodzi o takie ustandaryzowanie tych podatków, żeby była jednolita stawka podatku, czy grupy podatku dla grupy produktów w skali Unii Europejskiej. My się bardziej obawiamy zmian w ordynacji podatkowej, na pewno koszty uzyskania przychodu. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje dzisiaj na rynku motoryzacyjnym. Pracodawcy na potęgę kupują samochody, no bo straszy się ich tym, że nie będą mogli rozliczyć pełnych kosztów leasingu czy pełnych kosztów samochodów. Do czego to prowadzi? No, jakieś absurdy w gospodarce, no pewna nieprzewidywalność, a zmiana ordynacji podatkowej tym bardziej uderzy w pracodawców. No i to, o czym cały czas mówię, czyli pewna stabilizacja przepisów podatkowych. Nie zmieniajmy tej samej ustawy po 5 razy, czy 7, jak mieliśmy w przypadku Sądu Najwyższego, bo to źle wróży. Nadal mamy nierozstrzygniętą kwestię ograniczenia poboru składek ZUS. Prezydent, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to zostało uchylone, ale cały czas temat jest na stole i uważam, że tutaj rządzący, jeżeli przyjdzie kryzys, to pójdą po pieniądze do pracodawców, czyli to my najbardziej na tym odczujemy.
Porozmawiajmy trochę o Poznaniu, o Wielkopolsce. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego i przedstawiciele Solidarności, i także przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan zasiadają w Radzie Dialogu Społecznego. Na stronie internetowej na temat tego, co dzieje się w Radzie, nie ma za dużo informacji. Ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana w grudniu, a poprzednia informacja z czerwca. Właściwie co się dzieje w tej Radzie? Czy ona ma jakiś wpływ na chociażby opinie żywotne, tutaj ważne? No,
oczywiście, że tak. To jest kwestia rzeczywiście być może tutaj lepszego komunikowania się ze społeczeństwem i informacji. To zawsze można poprawić i zawsze trzeba poprawić tą komunikację. Natomiast oczywiście Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest określonym ciałem ustawowym, więc tutaj ten zakres działalności i czynności jest też określony ustawą. To, co jest ważne, może, co być może, nie wiem, słuchaczy mnie interesuje, no to oczywiście mamy w tej chwili zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady.
Pan to jest wojewoda, przewidywalne, bo to co pewien czas się dzieje.
Po roku rzeczywiście, no, w tej chwili nastąpiła ta zmiana. Natomiast faktycznie, rzeczywiście, no, to tutaj te problemy, które my omawiamy, to są problemy makroekonomiczne, czy też gospodarcze, te, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są też rzeczy, które na przykład wychodzą poza. Podam jeden przykład, który jest taki bardzo charakterystyczny, który się pewno nie przebił do mediów, a który bardzo mocno dotyczy każdego, nawet nie przedsiębiorcy, ale też i obywatela. No, wszyscy jeździmy A2, tą autostradą, która kosztuje zdecydowanie za dużo, a już proporcjonalnie za dużo w stosunku do innych autostrad, które są w Polsce. Więc mieliśmy taką tutaj propozycję i o to walczyliśmy, żeby przynajmniej dostosować ceny do tych cen, które w Polsce funkcjonują. Chcielibyśmy płacić za autostradę dokładnie tyle, ile płacą inni mieszkańcy Polski, korzystając z jedynki, czy korzystając z innych odcinków. To jest jak gdyby dla nas bardzo charakterystyczne, ale to też jest ważne dla przedsiębiorców, bo przecież koszty związane z przewozem, transportem są ogromne. To są też ważne sprawy dla mieszkańców, bo każdy albo tam ma czy możliwość przejechania takiego odcinka za taką cenę. Ja podaję to jako przykład, ale tych oczywiście elementów jest więcej.
Za chwilę będziemy mieli w ogóle problem za dwójką, no przecież będzie budowany trzeci pas na odcinku miejskim i to już od kwietnia rusza budowa i rzeczywiście wszyscy będą starali się uciekać czy omijać te autostrady, przynajmniej na tym odcinku miejskim. To, co na pewno jest warte podkreślenia, to, że teraz przez najbliższy rok przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejęła strona pracownicza. Tutaj przedstawiciel, nie pamiętam, Forum Związków Zawodowych
będzie przewodniczącym.
A czy to oznacza, że będą, nie chcę powiedzieć, bardziej istotne tematy, ale inaczej tematy będą podawane pod dyskusję niż dotychczas, bo z tych nielicznych komunikatów, które są na stronie Urzędu Marszałkowskiego, który jest, tak powiedzmy, takim operatorem tych informacji, pojawiają się na przykład z wizyty minister Elżbiety Rafalskiej, mówiono o dużych sukcesach w polityce senioralnej, no także ważna kwestia rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ale Jakie pojawią się w 2019 roku problemy?
Zobaczymy.
Powinny zobaczyć się.
Jedno jest pewne, że zawsze oczywiście szef każdej instytucji tak naprawdę nadaje ton tejże instytucji. On oczywiście nie ma głosu decydującego, ale jest takie gremium, mówię tutaj o Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, prezydium tego gremium, gdzie ustalane są tematy na posiedzenia plenarne, gdzie omawiane są różnego rodzaju rzeczy, które są przedmiotem oczywiście potem dyskusji i decyzji na posiedzeniu plenarnym, więc zobaczymy, jakie będzie to przewodniczenie. Te zmiany, które następują co roku, bo tak to rzeczywiście funkcjonuje, po roku zmienia się przewodniczący, są o tyle dobre, że pokazują, jak poszczególne osoby reprezentujące poszczególne strony radzą sobie z tym przewodniczeniem i jak to funkcjonuje, więc jeżeli jest cokolwiek do nadrobienia, mam nadzieję, że teraz strona pracowników, strona związków zawodowych pokażą się z dobrej strony.
Czy problem niskich płac w budżetówce pojawi się, czy pojawiał się na forum Rady Dialogu Społecznego?
Na pewno, jeżeli jest tak, że przewodniczącym jest wojewoda, to on spogląda na tą rzeczywistość Wielkopolski trochę inaczej, z jego punktu widzenia. I to jest całkiem oczywiste i naturalne. Kiedy przewodniczącym był marszałek, też zupełnie inaczej spoglądał na to. Kiedy przewodniczącym był pan Jacek Silski, który też spoglądał na to zupełnie inaczej z tej swojej perspektywy. No i podobnie będzie teraz w tym przypadku strony związkowej. Też będziemy pewno z takim nachyleniem mówić być może więcej na temat spraw pracowniczych.
Ale nie oszukujmy się. Dzisiaj rola Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest niespółmierna do tego, co jest na poziomie tym centralnym, no bo dzisiaj nie ma opiniowania aktów prawnych przez Radę Dialogu Społecznego. To nie jest odpytywanie ministrów.
Rzeczywiście, tutaj na poziomie wojewódzkim oczywiście.
Tak, w ostatnim czasie było dwóch ministrów, którzy referowali pewne rzeczy. Aczkolwiek u nas nie ma takich punktów zapalnych, jak występują w innych częściach kraju. Nadal nierozwiązany jest problem odkrywki w Koninie. Słyszy się kolejne pomysły typu wodór.
Znaczy mówi pan, nie ma problemów jak w innych częściach kraju, po czym wrzuca pan jeden wielki problem, jakim jest właśnie przyszłość kopalni i Okręgu Konińskiego.
Ale to jest taki temat odgrzewany, bo on pojawia się przez już kilka lat i wydaje mi się, że jest taka niemoc sprawcza, żeby rozwiązać ten problem, a można go rozwiązać pewnie dosyć łatwo. Dzisiaj szuka jakichś alternatywnych rozwiązań, typu była mowa o geotermii, teraz słyszymy o wodorze. Nie wiem, ja liczę na to, że w końcu ten problem się rozwiąże, no bo ja myślę, sam sobie nie poradzi z problemem, który dzisiaj ma.
Panie prezydencie, ja myślę, że tak, że tutaj ten dialog społeczny potrzebuje jednej prostej rzeczy. Cierpliwości. Dlatego, że to nie jest tak, że to jest gremium i ciało, które jest w stanie w ciągu 5 sekund rozwiązywać największe problemy, które są tutaj u nas w Wielkopolsce. To jest gremium, które tak naprawdę rozważa pewne rzeczy, sugeruje, inspiruje do pewnych rzeczy. Również inspiruje na poziomie krajowym potem, bo często takie przełożenie mamy. Ale tutaj mówiłem o tej cierpliwości, bo ta cierpliwość jest potrzebna, dlatego, że to nie jest tak, że w ciągu mgnienia o chwilę, moment mamy rozwiązany problem. Ale na pewno to gremium ma możliwość inspirowania, współdecydowania w niektórych obszarach, a w niektórych konkretnych sytuacjach, bo takie też mamy prawo, rozwiązywania konkretnych problemów, na przykład problemów pracowniczych, bo taka sytuacja też może mieć miejsce i też możemy wówczas w ten sposób ustawowo, patrząc z perspektywy oczywiście zakresu czynności, możemy takie podjąć działania.
Mi chodzi o tak zwaną niemoc sprawczą. Dam państwu przykład. My jako Związek Lewiatan, patrząc na to, że Wielkopolska jest kluczowym producentem trzody chlewnej w Polsce i widzimy, jak te ogniska ASF-u się zbliżają, wystąpiliśmy do ministra rolnictwa z pytaniem, co w tej kwestii minister rolnictwa robi, no bo wiemy, że płot nie wyszedł na granicy. Wnioskowaliśmy w imieniu myśliwych, żeby zezwolić na odstrzał dzików z noktowizorami, no to dostaliśmy odpowiedź po miesiącu, że to nie minister rolnictwa, tylko minister ochrony środowiska. Więc tu w tej kwestii jakby czekamy na to, co się za chwilę zadzieje, a jeżeli te ogniska ASF-u do nas dotrą, no to rzeczywiście będziemy mieli duży problem i to trzeba brać realnie pod uwagę.
Pomówmy teraz o świętach Bożego Narodzenia. Znacznie przyjemniejszy temat. Poproszę o życzenia.
No, teraz nareszcie będziemy mogli powiedzieć ludzkim głosem.
Tak. Co Państwa, związkowcy życzą pracodawcom, a co pracodawcy stronie pracowniczej?
Proszę Państwa, ja myślę tak, przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim pracodawcom, żeby jak najlepiej, najmądrzej rozwijali nie tylko swoją własną firmę, bo to jest bardzo ważne dla pracowników, bo tam przecież pracują, ale i też, żeby mieli świadomość tego współistnienia na poziomie całego kraju, tej gospodarki, która się albo rozwija, albo też nie. Tutaj pod, już nie, nie, nie nie wypowiedziałem tego wprost, ale też miałem na myśli oczywiście inwestycje, bo to jest ważne, więc jeżeli będziemy się wszyscy rozwijali, to bardzo fajnie. No i życzę pracodawcom, żeby ta współpraca pomiędzy pracownikami i zarządami poszczególnych firm układała się jak najlepiej w myśl pewnej dobrej zasady, że wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi. Zakład to taka właśnie jedna wielka łódź. Chodzi o to, żeby wszyscy wiosłowali w tym samym kierunku. Jeżeli to się zdarzy, jeżeli tak rzeczywiście sprawy się potoczą, no to trzeba się z tego bardzo cieszyć. A tak też być może z trochę innej strony, no przede wszystkim życzę wszystkim pracodawcom trochę wytchnienia i trochę spokoju w tym okresie świątecznym, bo to też nie jest przecież łatwo prowadzić firmę. Jest wiele obowiązków i też stresów, więc na ten okres świąteczny trochę spokoju, radości i też takiego momentu, w którym można po prostu pobyć razem z rodziną, bo też przecież tutaj w tym obszarze jest wiele, państwo macie kłopotów, więc wszystkiego
Jacek
dobrego.
Kulik.
Ja bym chciał życzyć wszystkim pracownikom, po pierwsze, najważniejsze, zdrowych, bo zdrowy pracownik to jest podstawa. Zdrowych, spokojnych i takich godziwych świąt Bożego Narodzenia. Łaska Pańska też w jakiś sposób dała nam do myślenia, żebyśmy nie szukali konfliktów, tylko gdzieś tam wzajemnie próbowali rozmawiać ze sobą o to, żeby ten przyszły rok rzeczywiście był lepszy od tego, który mija i żeby te wszystkie znaki negatywne, które gdzieś tam płyną, nie ziściły się i żebyśmy mogli w przyszłym roku spotkać się w równie pogodnej atmosferze i też życzyć kolejnych wielu.
No i życzmy wszystkim, już nie tylko pracodawcy, tylko życzmy tego, żeby rzeczywiście było jak najmniej konfliktów wszędzie, w każdym obszarze.
Ja chciałbym też życzyć, żeby dialog odbywał się przy stole dialogu, tak powiedzmy, a nie na ulicy. No ale niestety związkowcy zapowiadają, że rok 2019 może być rokiem protestu także na ulicy.
Oby tak nie było.
Przyłączam się do tych życzeń. Skazani na dialog państwa i moimi gośćmi byli Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz,
dziękuję bardzo,
oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Dziękuję bardzo.
I życzę spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2019. Skazani na dialog, Jacek Kosiak, do usłyszenia.
Skazani na dialog.